my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty.
Zespół Codena. To sformułowanie, ta nazwa pojawiła się już we wcześniejszych naszych podcastach, kiedy rozmawialiśmy o podłożu genetycznym chorób tarczycy oraz raka piersi.
No właśnie, to jest jednostka chorobowa, która się pojawiła wtedy, kiedy mówiliśmy o tarczycy i o raku piersi. I choć pewnie wielu z nas nigdy takiego pacjenta nie widziało, to być może warto się nieco lepiej przyjrzeć tej jednostce chorobowej, bo ona jeszcze nie raz odwiedzi nasze podcasty, a ci pacjenci żyją wśród nas.
Żebyśmy dobrze zrozumieli sytuację, nie o to chodzi, żeby wyszukać każdego pojedynczego z tą chorobą, choć byłoby bardzo dobrze i być może ten podcast w tym pomoże, bo to, o czym my mówimy, choroba Codena, zdajmy sobie sprawę, że mówimy o występowaniu około jednego przypadku na 200 tysięcy osób.
Czyli w średniej wielkości mieście w Polsce mamy szansę spotkać jednego takiego pacjenta. Oni gdzieś są wśród nas i warto pewnie jako ultrasonografiści i klinicyści zarazem umieć to, o czym wielokrotnie wspominamy, nieco szerzej spojrzeć na naszych pacjentów, wyłapując te cechy fenotypowe i te dane z wywiadu, które będą obligowały nas do poszerzenia diagnostyki.
Choroba Codena jest świetnym przykładem tego, o czym my w naszej tej serii podcastów chcemy mówić. To jest choroba dziedziczona autosomalnie dominująco. To jest choroba związana z mutacją w genach supresorowych. W genach supresorowych, czyli w takich, które mają nadzór w organizmie nad nieprawidłową proliferacją komórek. No i kiedy mamy do czynienia z mutacją w genach, mamy do czynienia z tym, że nowotwory rozwijają się częściej niż w populacji ogólnej.
Oczywiście nie chodzi tylko o same nowotwory, bo jak za chwileczkę sobie opowiemy, też wiele innych cech związanych z nadmierną proliferacją komórek u naszych pacjentów będzie przez nas możliwych do zauważenia. Ale nie wiem, czy wiesz, jak nazywa się ten fantastyczny gen supresorowy, który ulega mutacji u tych pacjentów.
PTEN.
Czyli gen homologu fosfatazy i tensyny, który koduje fosfatazę o podwójnej specyficzności. Dziękuję, doczytałem.
Dziękuję bardzo, to była błyskotliwa uwaga. Spatrzyłeś ty na mnie, więc miałem takie wrażenie, że masz to wszystko w swoich zwojach.
Ale to normalnie, na 5 minut zapamiętałem. W każdym razie jest to gen zlokalizowany w 10. chromosomie, a mówimy o tym dlatego, że mamy możliwości poszukiwania tego genu. Żyjemy już w takich czasach, kiedy rzeczywiście tą mutację możemy znaleźć.
Oczywiście mamy pewne cechy fenotypowe, które będą nam nakazywały pomyśleć o tym, żeby pacjent, pacjentka poddał się badaniu genetycznemu, ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, o jakim ryzyku my tu mówimy, o ryzyku jakiego nowotworu i co my tym pacjentom jesteśmy w stanie zaproponować.
To dotyczy kilku nowotworów. Tych, których najbardziej się obawiamy, to jest rak piersi, który u naszych pacjentek i też pacjentów pojawi się w 30-85% przypadków. Czyli to ryzyko zachorowania na raka piersi jest dramatycznie wysokie u naszych pacjentów, ale też rak tarczycy i uwaga, wcale nie chodzi nam o raka brodawkowatego, choć on też nieco częściej występuje, ale przede wszystkim raka pęcherzykowego, raka jelita grubego i raka nerki.
Faktycznie zacząłeś od tej piersi, bo ta piersi jest tym dominującym pod względem częstości występowania nowotworem w tej grupie pacjentów. Do 85% uważa się, że jest ryzyko wystąpienia podczas życia pacjentki z zespołem Codena raka piersi i też musimy zdawać sobie sprawę, że ten rak będzie atakował tę populację pacjentów częściej niż rak populacji ogólnej, czyli i zwiększa się częstotliwość wystąpienia tej choroby, ryzyko jej wystąpienia oraz wiek, kiedy chora na tego raka piersi zachoruje. Może też być taka sytuacja, że jest większe niż populacyjne, choć nie do końca jeszcze zbadane wystąpienie raka piersi u mężczyzn z tym zespołem.
A gdybyśmy chcieli uporządkować te nowotwory złośliwe, które najczęściej występują u pacjentów z zespołem Codena, to jest wspomniany rak piersi, rak pęcherzykowy tarczycy, rak endometrium, A na drugim miejscu to jest rak okrężnicy, rak nerki. Te nowotwory występują nieco rzadziej, zatem zalicza się te nowotwory do kryteriów mniejszych rozpoznania tej jednostki chorobowej, bo musimy mieć świadomość tego, że poza badaniami genetycznymi mamy również określone kryteria większe i mniejsze, które pozwalają nam rozpoznać zespół Codena.
Tych kryteriów jest całkiem sporo, ta wymienianka jest bardzo długa. Do kryteriów większych należy rak piersi, rak endometrium, rak pęcherzykowy tarczycy. Pęcherzykowy będzie częściej w tej grupie pacjentów, jak już powiedzieliśmy, niż rak brodawkowaty. W pewien sposób implikuje to pewnego rodzaju ultrasonograficzne podejście, albowiem my wielokrotnie mówiliśmy, że rak pęcherzykowy tarczycy może w większym stopniu częściej udawać zmianę łagodną, dobrze ograniczona, izohogeniczna i jednorodna niż rak brodawkowaty.
Do tych kryteriów większych należą też zmiany o charakterze hamartoma, czyli odpryskowiaków żołądkowo-jelitowych, ale też charakterystyczne zmiany na skórze. Mamy na myśli drobne grudki na skórze twarzy, które określamy mianem osłonkowców włosowych, jak również zmiany związane z pogrubieniem skóry dłoni i podeszw, czyli takie cechy akantozy u naszych pacjentów, które można dość często dostrzec w tej grupie pacjentów. Mamy też na myśli w kryteriach większych rozległe brodawczaki skóry, również takie zmiany, które są związane z miejscowymi przebarwieniami skóry, zwłaszcza w niezwykle charakterystycznych miejscach u mężczyzn, czyli na skórze żołędzi. I pamiętajmy o tym, że muszą się pojawić co najmniej trzy większe kryteria, żeby móc rozpoznać zespół Codena. I jedną z cech charakterystycznych u tych pacjentów jest również wielkogłowie, makrocefalia. Ale ta makrocefalia musi być widoczne już w momencie porodu.
Są też kryteria mniejsze. Kryteria mniejsze, czyli o nieco mniejszym znaczeniu, które też mogą wystąpić. No i tutaj mamy raka jelita grubego.
I tutaj też mamy zmiany, które powodują zaburzenia rozwoju u naszych pacjentów. Mamy na myśli przede wszystkim zaburzenia ze spektrum autyzmu i niepełnosprawność intelektualną, ale też uwaga, do kryteriów mniejszych należy rak brodawkowaty tarczycy lub pęcherzykowy wariant raka brodawkowatego tarczycy i inne strukturalne zaburzenia tarczycy. Mamy na myśli przede wszystkim wole guskowe tarczycy oraz wspomniane przez nas już wcześniej inne anomalie w obrębie tkanek miękkich, mnogie tłuszczaki czy zmiany naczyniowe.
Z ultrasonograficznego punktu widzenia do zmian mniejszych należy także rak nerki. Rak jasnokomórkowy nerki także znajduje się w kryteriach mniejszych.
Jedna ciekawa rzecz, którą możemy obserwować u mężczyzn z zespołem Codena, jest związana ze zmianami w obrębie jąder. Bardzo rzadko obserwujemy w zdrowej populacji zmiany o charakterze lipomatozy jąder, czyli obecności mnogich hiperechogenicznych obszarów, drobnych obszarów, kilkumilimetrowych, które nie mają naczynienia, które nie dają cienia akustycznego, czyli różnią się w swoim obrazie ultrasonograficznym od mikrolitiazy, a występują bardzo często u pacjentów z zespołem Codena.
Wiele jest tych cech, wiele cech i fenotypowych, i ultrasonograficznych składać się będzie na ten obraz kliniczny. My musimy pamiętać, że z jednej strony być może zdarzy nam się, że to my w gabinecie ultrasonograficznym zaproponujemy dalszą diagnostykę w kierunku tego zespołu, bądź do nas przyjdzie pacjent już ze zdiagnozowanym zespołem Codena. Wzrost ryzyka nowotworów, o których powiedzieliśmy, rak piersi, rak tarczycy, rak nerki, rak jelita grubego, rak endometrium, ale także czerniaków. Przekłada się na to, że pacjenci ci są objęci bardziej intensywnym programem badań profilaktycznych. Spójrzmy na takie USG tarczycy, które jest wykonywane co roku od 18 roku życia w tej grupie pacjentów.
No właśnie, bo to, o czym mówimy, też wiąże się z koniecznością dobrego zaprogramowania badań profilaktycznych po to, żeby nie tyle zmniejszyć ryzyko pojawienia się nowotworów, no bo one się pojawią, ale po to, żeby szybko wykryć te nowotwory. I stąd wspomniane przez Ciebie badanie USG tarczycy wykonywane raz do roku u pacjentów powyżej 18 roku życia, a u kobiet wykonywane regularnie, czyli raz do roku badanie mammograficzne oraz biopsja endometrium lub dopochwowe badanie ultrasonograficzne, również wykonywane z częstością przynajmniej raz do roku.
I tu ruszamy z tą profilaktyką, o której teraz powiedziałeś, od 30 roku życia. Natomiast od 40 roku życia ruszamy z kolonoskopią co 2 lata, badaniem ultrasonograficznym jamy brzusznej, szczególnie skierowanym na ocenę nerek, bądź badaniem rezonansu magnetycznego, i tu będziemy te badania wykonywali też co 2 lata.
I co 2 lata wykonywać będziemy też kolonoskopię u naszych pacjentów, a przynajmniej raz do roku będziemy oglądać skórę u naszych pacjentów, oceniając ewentualne cechy ryzyka zmian skórnych podejrzanych o czerniaka.
Choć choroba jest rzadka, choroba świetnie oddaje, jest dobrym przykładem tego, jak geny wpływają na różnego rodzaju narządy, jak geny wpływają na ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych w różnego rodzaju narządów. I my też musimy zdawać sobie sprawę, że szukanie tych nowotworów w tej grupie pacjentów musi być dość dobrze skupione na tych krytycznych narządach, jak piersi, jak tarczyca, jak nerki, jak jelito grube, jak endometrium, jak skóra. Pamiętajmy o tym, że może być taka sytuacja, że to u nas w gabinecie pojawi się pomysł na to, że ten pacjent być może powinien poddać się diagnostyce w kierunku zespołu Cowdera, ale też pamiętajmy, że nie bądźmy zdziwieni, jak taki pacjent się w drzwiach naszego gabinetu pojawi.
Bo będziemy wtedy wiedzieć, gdzie przyłożyć głowicę i czego się spodziewać, chociażby wspomnianych zmian w tarczycy, zmian ogniskowych tarczycy, wola guskowego, czy wspomnianej lipomatozy jąder. To są te dodatkowe cechy ultrasonograficzne, które poza zmianami nowotworowymi będziemy w stanie zobaczyć u naszych pacjentów. Łącząc obraz ultrasonograficzny z obrazem klinicznym, z dobrze zebranym wywiadem, jesteśmy w stanie tym pacjentom naprawdę pomóc.
Ważny jest też wywiad rodzinny, bo może być taka sytuacja, że przyjdzie do nas osoba dorosła, młoda osoba dorosła, która ma cechy zespołu, ma obciążenie genetyczne, ale w jakiś tam sposób jeszcze te choroby u niej nie wystąpiły, ale zdradzi nam podczas rozmowy, że mama chorowała na raka piersi i na przykład raka nerki, czy raka piersi i raka jelita grubego. To, że pacjenci dorośli obecnie chorują na więcej niż jeden nowotwór w swoim życiu, nie jest dla nas jakąś sytuacją bardzo niestandardową, więc zastanówmy się nad tym, czy być może koincydencja tych właśnie nowotworów ujętych w zespole Cowdera nie będzie dla nas pewnego rodzaju triggerem do tego, żeby diagnozować potomstwo czy tę pacjentkę w kierunku tej właśnie mutacji genetycznej. Zwróćmy też uwagę, trochę wychylmy naszą głowę spoza monitora, przyjrzyjmy się pacjentowi, opiekunowi, rodzinie, czy nie widzimy zmian skórnych, o których mówiłeś wcześniej.
Powodzenia Państwu życzymy i satysfakcji z pracy, którą na co dzień podejmujemy.
Choć niełatwej.
Do usłyszenia.